Przechodzimy do poselstwa 11 na temat namaszczenia złożonym duchem. Nowy Testament tylko w jednym miejscu odnosi się do złożonego ducha. Jest to pierwszy list Jana, rozdział 2. Tak więc podczas tego poselstwa skupimy się głównie na 2 rozdziale pierwszego listu Jana i jego znaczeniu. Zanim jednak to uczynimy i zanim przejdziemy do konspektu, chciałbym powiedzieć coś o tym, jak ważne jest zagadnienie dotyczące ducha. Jest to już trzecie poselstwo, w którym mówimy o duchu. Poprzednie poselstwo, jak i to przed nim, mówiły o duchu. Jest tak dlatego, ponieważ w posłudze zawiera się wielkie odzyskiwanie odnośnie do kwestii dotyczącej objawienia i doświadczenia ducha. I tego popołudnia chcemy poświęcić trochę czasu, aby to ujrzeć. Po pierwsze, chciałbym przeczytać wam fragment mówiący o tym, jak ważne jest zagadnienie dotyczące ducha, oczywiście w Biblii, jak i dla naszego chrześcijańskiego życia. Pochodzi on z książki Życie chrześcijańskie, z której brat Etiusz wczoraj trochę czytał. Życie chrześcijańskie to całkowicie kwestia ducha. Ewangelia Jana 4,24 mówi, że Bóg jest duchem. Jeśli nie znamy ducha, to przed Bogiem jesteśmy skończeni. Posłuchajcie, jeśli nie znamy ducha, to przed Bogiem jesteśmy skończeni. Jeśli jesteśmy skończeni przed Bogiem, to możemy zapomnieć o naszym życiu chrześcijańskim. Kontekst ten ukazuje, że jeśli zaniedbałeś lub masz nieprawidłowe zrozumienie co do ducha, to w twoim życiu chrześcijańskim co najmniej czegoś brakuje. Objawienie o duchu w Biblii jest bardzo istotne. Nie pragnę nauczać teologii lub biblijnych doktryn, ale usługiwać zdrowym nauczaniem odnoszącym się do prawdziwego chrześcijańskiego życia. W ostatnim stuleciu było wiele mowy na temat teologii o duchu. Przedtem nikt nie mówił o duchu. W traktacie nicejskim można znaleźć jedynie dwa słowa mówiące o duchu. Napisane jest w Duchu Świętym. W Grece tak naprawdę są to 4 słowa. I więcej nic nie jest powiedziane. Przez stulecia bardzo niewiele mówiono o duchu. Następnie, jak przypuszczam, wskutek powstania ruchu zielonoświątkowego pojawiło się wiele teologii na temat ducha. Lecz wszystko to dotyczy funkcji ducha, owocu ducha, nagrody ducha i mocy ducha. My mówimy o osobie ducha. Nie o tym, co on czyni, ale o tym, kim on jest. Jest to bardzo istotne w odzyskiwaniu i w tej posłudze. Posługa ta odzyskuje dla nas to, czym i kim jest duch. Pod koniec powiem wam, co tak naprawdę 2 rozdział pierwszego listu Jana mówi o funkcji ducha. Pozwólcie, że dalej przeczytam. Nie pragnę nauczać teologii lub biblijnych doktryn, ale usługiwać zdrowym nauczaniem odnoszącym się do prawdziwego chrześcijańskiego życia. 2 rozdział pierwszego listu Jana mówi o nauczaniu namaszczenia. Nie mówi o doktrynie, ale mówi, że namaszczenie pouczy was. Tego popołudnia mówimy o nauczaniu namaszczenia. Czym jest to nauczanie? Przewiduję, że nauczanie to naucza nas, abyśmy trwali w Nim. Nie naucza nas o tym, czy mamy kupić coś żółtego, czy zielonego, lub czy mam przenieść się do tego miasta, czy innego. Nauczanie namaszczenia uczy nas, abyśmy trwali w Nim. Tak więc prawdziwe życie chrześcijańskie to całkowicie kwestia ducha. Przeczytam jeszcze kilka akapitów. W Pańskim odzyskiwaniu pragniemy usługiwać trójjedynym Bogiem, który jest życiem i wszystkim dla nas, abyśmy mogli cieszyć się wszystkim, czym On jest. Jeśli o to chodzi, to stoimy na ramionach wszystkich wielkich nauczycieli Biblii, którzy byli przed nami. Doświadczenia innych wiele nas nauczyły. Badaliśmy historię Kościoła, biografię i najważniejsze dzieła napisane przez wielkich nauczycieli od pierwszych stuleci do czasu obecnego. Zatem to, o czym się dzielę z posługi, nie pochodzi jedynie od Witnessa Lee. Jest to wynik długotrwałych badań na przestrzeni wieków. To wszystko było dla nas ogromną pomocą. Oczywiście sami również studiowaliśmy Biblię i tego popołudnia zagłębimy się w Biblię, dlatego z pewnością wiemy, gdzie jesteśmy i mamy pewność co do wierności odnośnie wszystkiego, w czym Pan nas poprowadził, abyśmy wypowiedzieli w posłudze. To więc, o czym tutaj mówimy, nie pochodzi z uczucia czy też filozofii, lecz jest to coś, co otwiera Biblia. Przeczytam następny akapit. Jest to bardzo niezwykły i trudny do zaakceptowania fragment z posługi. Z kwietnia 1996 roku. Jest to szkolenie dla braci starszych. Tytuł brzmi Boska i mistyczna sfera. Jak na innych konferencjach, tak samo tym razem brat Lee stworzył konspekt, ale konspekt ten jest bardzo wyjątkowy. Tytuł pierwszego poselstwa brzmi Znać wiek. Co to znaczy znać wiek? Następnie powiedział coś następującego. Nikt z dzisiejszych teologów, łącznie z traktatem nicejskim, nie kładzie odpowiedniego nacisku na pięć istotnych kwestii związanych z Duchem Bożym w poruszaniu Bożej odwiecznej ekonomii. To bardzo wielkie stwierdzenie i oznacza, że całemu chrześcijaństwu czegoś brakuje. Czym są te pięć rzeczy, których brakuje w chrześcijaństwie? Po pierwsze, pierwsza rzecz, objawienie odnośnie tego, że Duch, który daje życie w Ewangelii Jana 7:39 jeszcze nie był przed otoczeniem Chrystusa chwałą, przed zmartwychwstaniem Chrystusa. Nie wiedzą nic na temat Ewangelii Jana 7:39. Druga rzecz to pierwszy list do Koryntian 15:45. Ostatni Adam, Chrystus w ciele, stał się życiodajnym duchem i wypełnił Ewangelię Jana 7:39. Dlatego drugi list do Koryntian 3:17 mówi, że Pan jest duchem, a werset następny używa złożonego boskiego tytułu Pan Duch. Tego brakuje dzisiejszej teologii, włączając w to traktat nicejski. Rzecz trzecia. Mówiliśmy o tym wczoraj i dzisiaj. Złożony duch, którego w formie typu przedstawia złożony olejek do namaszczenia, złożony z jednego hinu oleju z czterema składnikami przypraw i ich skutecznością opisaną w Księdze Wyjścia 30:23-25. Jest to kolejna rzecz, której brak badającym dzisiaj zagadnienie ducha. Rzecz czwarta, duch życia, Boży Duch, Duch Chrystusa, sam Chrystus i zamieszkujący duch w liście do Rzymian 8, od 9 do 11, wszystko to odnosi się do złożonego ducha, który daje życie. I piąta rzecz, siedem duchów, siedmiokrotnie wzmocnione duchy Boże. Księga Objawienia 1:4, 3:1, 4:5 i 5:6. Tych pięć rzeczy jest lekceważonych przez chrześcijan. I ponieważ je lekceważą, brakiem ich doświadczenia. Dokończę czytać punkt drugi z tego konspektu. Kościół katolicki, denominacje protestanckie, zgromadzenia braci wolnych, kościoły zielonoświątkowe i wszystkie wolne grupy z powodu niedokładnej i niezgodnej z pismem teologii są powstrzymane od ujrzenia centralnego objawienia Bożego i nie są w stanie wypełnić odwiecznej Bożej ekonomii z powodu niedbalstwa i przeciwstawiania się wyżej wymienionym pięciu istotnym kwestiom związanymi z Duchem Bożym. To pochodzi z konspektu do pierwszego poselstwa, które rozpoczęło tę konferencję. I nie zapominajcie o tytule tego poselstwa, który brzmi Znać wiek. Znać wiek. Znajdujemy się w wieku, w którym panuje brak zrozumienia w kwestii ducha. Jestem wdzięczny, że omówiliśmy to zagadnienie wczoraj i omawiamy je dzisiaj. Teraz nieco z historii. 500 lat temu ludzie nie wiedzieli nic na temat ducha. Właściwie to o nim nie mówiono. Nawet dzisiaj w niektórych denominacjach nie chcą mówić o duchu. Brat Lee wspomniał o Południowej Konwencji Baptystów, że ta największa i najbardziej fundamentalna denominacja w Stanach Zjednoczonych odradza swoim kaznodziejom mówienia o duchu. Kładą nacisk na słowo, ale nie na ducha. I przez długi czas, nawet przekład króla Jakuba oddaje ducha jako świętą zjawę. Powodem, dla którego tłumaczy się go, według mnie, jako świętą zjawą, jest to, że nie mają oni pojęcia o duchu. Jest on dla nich więc jak zjawa. Myślę, że Pan w ostatnim stuleciu odzyskał wiele różnych aspektów Ducha Świętego. Teraz wiemy, że Duch jest mocą, światłem, łaską. Wszystkim są to funkcje ducha. I to jest wspaniałe. Zawsze porównujemy ducha do elektryczności. Świat obecnie jest zasilany przez elektryczność. Nawet twój iPhone zasilany jest elektrycznością. I oczywiście tutaj bez elektryczności nie mielibyśmy światła, mocy, klimatyzacji. Nic byśmy nie mieli. Wszystko są to funkcje elektryczności. Ponieważ Kościół się rozwija, ludzie wiedzą coraz więcej i mogą korzystać z funkcji ducha, z korzyści, jakie daje nam duch. Ale kim jest duch? To stanowi wielki problem. Tutaj ilustracja elektryczności zawodzi, ponieważ elektryczność nie jest osobą. Duch jednak nie jest jedynie mocą czy łaską, nie jest jedynie miłością, nie jest jedynie tymi wszystkimi cnotami. To jest sam trójjedyny Bóg. Nauczanie, namaszczenie zatem naucza nas, jak trwać w trójjedynym Bogu. Tak, Duch udziela mocy. Tak, Duch udziela mądrości. Lecz główną rzeczą, którą Duch czyni jako namaszczenie w każdym z nas, jest to, że nas naucza trwać w trójjedynym Bogu. Dlaczego? Ponieważ osobą Ducha jest sam trójjedyny Bóg. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Duch to Chrystus, pneumatyczny Chrystus. Chciałbym wskazać wam 5 jedynych w swoim rodzaju opisów Ducha, które mamy w Pańskim odzyskiwaniu. I nie znajdziecie ich nigdzie indziej. Pierwszy to wszechzawierający, drugi to złożony, trzeci przetworzony, czwarty zwieńczony, piąty siedmiokrotnie wzmocniony. Zapewniam was, możecie szukać gdzie chcecie, nie znajdziecie tych 5 opisów Ducha. Nie są to jedynie przymiotniki, one opisują głębokie objawienie tego, kim jest Duch. Nie opisują jedynie, co Duch może dla nas zrobić, dając nam światło i moc, lecz kim On jest. Brat Lee w książce Chrześcijańskie życie wspomniał trochę o tym, jak on zaczął to dostrzegać. Powiedział, że pierwszy raz ujrzał to w 1933 roku. Wspomniał oczywiście o linii w historii, o linii prawdziwego poznania Ducha. Mówił o Williamie Law z XVIII wieku. Pamiętam, gdy po raz pierwszy przyszedłem do Eldon Hall, brat Lee polecał jego książkę Moc Ducha. William Law napisał również inne książki na temat Ducha, Duch Modlitwy, Duch Miłości. Był to bardzo pobożny człowiek, który ujrzał coś w odniesieniu do Ducha. Brat Lee wspomniał, że na początku ubiegłego stulecia Pan wzbudził Andrew Murraya, który również coś ujrzał odnośnie do Ducha. Watchman Nee bardzo sobie cenił Andrew Murraya, a w szczególności jego książkę Duch Chrystusa. I powiedział raz, jeśli ktoś przetłumaczy tę książkę, to pokryję koszty tej publikacji. W 1954 roku brat Lee przetłumaczył tę książkę. Chińscy bracia tutaj obecni, jeśli jesteście już długi czas, to znacie tę książkę, którą przetłumaczył brat Lee, Duch Chrystusa. Ed wspomniał, że szczególnie rozdział 5 mówi o Duchu otoczonego chwałą Chrystusa. Rozdział ten dotyczy osoby Ducha. Nie pojawiliśmy się tutaj znikąd, tak przez noc. Jak to mówił brat Lee, odziedziczyliśmy wszystkie te bogactwa. Przez te wszystkie lata Pan pokazał nam jednak jeszcze więcej. Zastanówcie się nad tymi 5 słowami, które wspomniałem. To nie błaha rzecz. To złożony duch. Nie jest to prosty duch, lecz złożony duch. Duch ten to przetworzony Bóg. Wiem, że niektórzy mogą na to krzywo patrzeć i mówić, czy mówisz o teologii przetworzenia? Teologia przetworzenia mówi, że Bóg nie pozostaje ten sam, ale ewoluuje. Ewoluuje wciąż na nowo. Bóg nie ewoluuje. Biblia jednak mówi, że nasz Bóg przeszedł przez proces. Słowo stało się ciałem. Czyż to nie jest proces? Czy słowo stało się ciałem i pozostało słowem, a ciało ciałem? Czy słowo jedynie trwało w ciele? Nie, słowo stało się ciałem. Następnie zostało użyte to samo słowo w wersecie mówiącym o tym, że ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Nie był on jedynie reprezentowany przez ducha życia, nie utożsamił się jedynie z życiodajnym duchem. On stał się życiodajnym duchem. Czy to nie jest proces? Chwała Panu, nasz Bóg przeszedł przez proces. I dzięki temu procesowi możemy się teraz do Niego zbliżać. Następnie On jest zwieńczony. Bóg jest zwieńczony? Tak. Bóg został zwieńczony, ponieważ przeszedł przez proces. I jest teraz zwieńczony jako Duch. Jeśli więc chcesz dzisiaj dotknąć się Boga, gdzie możesz się Go dotknąć? Możesz Go dotknąć w duchu. Gdzie można było się dotknąć Boga w Starym Testamencie? Można było Go dotknąć jako Ojca. Gdy Pan Jezus był na ziemi, gdzie można było się Go dotknąć? W Galilei. Ale gdzie jest Bóg dzisiaj? Bóg jest w duchu. Jest zwieńczony w duchu. Czy to nie jest wspaniałe? To nie wszystko. Jest jeszcze siedmiokrotnie wzmocniony duch, lecz nie będziemy o nim mówić podczas tego szkolenia. Przejdźmy do konspektu. Punkt rzymski pierwszy. Namaszczenie to poruszanie się i działanie zamieszkującego, złożonego ducha. Dobrze, powrócę do brata Dicka i jego słowa nia. Bóg jest Bogiem nia. Elektryczność jest przepływem elektronów. Bez przepływu nie ma elektryczności. Bez przepływu elektryczność nie mogłaby zaistnieć. Elektryczność to przepływ elektronów. Tak samo, gdzie można znaleźć Boga? Znajdziesz Go w namaszczeniu. On nie jest nieruchomym Bogiem. Nasz Bóg jest płynącym Bogiem i możemy Go poznać w tym przepływie. Poznajemy naszego Boga za sprawą Jego przepływu. Jest On Bogiem poruszającym się i działającym. I za sprawą tego działania i poruszania się można Go określić. Tak samo jak elektryczność można określić po jej działaniu. Elektryczność można określić po świetle, mocy, po wszystkim. Po efekcie jej działania. Zatem Boga znamy za sprawą Jego poruszania się i działania zamieszkującego w nas złożonego ducha. Co jest z tego wynikiem? To, aby zastosować wszystkie składniki przetworzonego, trójjedynego Boga i Jego działań wobec naszej istoty i abyśmy byli z Nim w pełni zespoleni dla Jego zbiorowego wyrazu. Podpunkt A. Trójjedyny Bóg, przeszedłszy przez proces wcielenia ludzkiego życia, ukrzyżowania, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, stał się wszechzawierającym, życiodajnym, złożonym duchem. On stał się. Nie pytajcie się mnie o to, jak on się stał. Nie wytłumaczę wam tego, nie dam się złapać waszą pułapkę. Powiem jedynie tyle. Biblia mówi, że ostatni Adam stał się życiodajnym duchem. Duch ten jest wszechzawierający, życiodajny. I w świetle 25 rozdziału Księgi Wyjścia jest on złożony. Nie ma w całej Biblii lepszego obrazu opisującego ducha jak ten z 25 rozdziału Księgi Wyjścia. W Nowym Testamencie macie wiele wersetów opisujących, co ten duch robi, w jaki sposób się przejawia, czym są jego dary. Lecz kim jest ten duch? Widać to w 25 rozdziale Księgi Wyjścia. Mówiąc pokrótce, on jest złożonym duchem. Teraz zastosowanie. W konspekcie widać sposoby zastosowania. To wspaniałe, że nie prowadzimy teologicznej dyskusji. Nie zajmujemy się pneumatologią. Mówimy o tym, mając na względzie nasze doświadczenie. Podpunkt B. On jest w naszym duchu, aby czynić co? Nie jedynie po to, aby nas wzmocnić czy oświecić. Bardzo mi się to podoba, aby nas namaszczać. Nawet teraz On nas namaszcza. Widzimy tutaj odniesienie do malowania. On maluje nas pierwiastkiem trójjedynego Boga. Jak wiele razy kłóciłeś się z Bogiem, kłócisz i w połowie twojej kontry farba cię odcina i zakańcza twoją ripostę. Nie obchodzi go twoje pro i kontra. On się z tobą nie kłóci. Gdy powiesz, Panie, to niesprawiedliwe, wum, po prostu farba. Chcę się z tego wydostać, wum. Panie, niedobrze, wum. W Nowym Testamencie Bóg przerywa, gdy ludzie mówią. Piotr mówił bzdury. A Bóg nie usiłował podejmować tej rozmowy. Bracia lubią podejmować dyskusję. Ty coś powiesz, ja ci bezczelnie odpowiem. Bóg nie podejmuje dyskusji, jedynie maluje. Powiesz, Panie, to niesprawiedliwe. On po prostu cię pomaluje. I to zamknie ci usta. Gdy będziesz cicho, będziesz cały pokryty farbą. Następnie góra przemienienia. Piotr mówi bzdury. Później nad morzem. Piotr mówi znowu bzdury. A Pan go pomalował. Następnie w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza Piotr powiedział, Panie, nie rób tego, nie rób tego. Pan powiedział, milcz, szatanie. Po prostu go pomalował. Jako chrześcijanie zawsze zamartwiamy się nad swoimi porażkami. Czasami poniesiemy porażkę i mówimy, Panie, przepraszam. Wzdycham nad swoją porażką. Następnie przychodzi namaszczenie. I w oczach Bożych, nie zrozumcie mnie źle, go nie obchodzą twoje porażki. Bardziej ciebie pomaluje do wnętrza. Dzięki twoim porażkom bardziej docenisz Pana. Tak samo jest też w drugą stronę. Gdy odniesiesz jakiś sukces, jesteś taki dumny i nie możesz zapomnieć o tym, jak wstałeś i złożyłeś świadectwo i było ono takie dobre i przez 3 dni nie możesz o nim zapomnieć. Bóg aż tak się nie troszczy o twoje świadectwo. Ale gdy je składasz, On maluje coś w tobie. Jemu zależy jedynie na malowaniu. Nie obchodzi go to, czy poniesiemy porażki, czy odniesiemy sukcesy. Aż tak mu na tym nie zależy. Nie zależy mu na naszych pro i kontra. Po prostu nas maluje. Maluje wciąż na nowo. Pewnego razu brat Lee powiedział do mnie, spójrz na ten polakierowany mebel. Powiedział, Nie ma na nim jednej warstwy, lecz wiele warstw, czasem nawet 20 lub 30 warstw farby. Im więcej farby się nałoży, tym bardziej jest on świecący. I w taki sposób Duch działa w nas. Nie obchodzą go nasze sukcesy i porażki. Zależy mu jedynie na tym, aby wmalować więcej boskiego lakieru do naszego wnętrza, wmalować wszystkie pierwiastki Trójjedynego Boga, wmaluje w nas więcej śmierci, więcej zmartwychwstania, więcej siebie do naszego wnętrza. Czyż to nie jest słodkie? Namaszczenia tego właśnie w nas dokonuje. Zielonoświątkowi wierzący powiedzą, że Duch daje więcej mocy, że Duch jest jak dynamit. Może ten aspekt jest obecny, lecz główną funkcją namaszczenia jest to, aby wmalować Boga, Trójjedynego Boga, do naszego wnętrza. Podpunkt B. On jest w naszym duchu i nas namaszcza, maluje pierwiastkami Trójjedynego Boga. Im częściej ma miejsce to malowanie, tym więcej Trójjedynego Boga, Jego osoby oraz procesów wlewa się do naszej osoby. Podpunkt C. Musimy być ludźmi pomalowanymi. Nie musicie być dobrą osobą. Potrzebujecie jedynie więcej farby. Przesyconymi namaszczeniem powinniśmy mieć na sobie mokrą farbę. List do Efezjan, rozdział pierwszy, mówi, że On nas zapieczętował. Nie jest to sucha pieczęć, która pieczętuje jednorazowo, raz na zawsze. Raczej przypomina to nasączanie wełny lub tkaniny tuszem pieczęci. Po prostu pozostajecie w nim i ono pozostaje w was i powoli przesącza was i dostaje się coraz bardziej do wnętrza. Przez ten cały czas tkanina jest ustawicznie mokra. Kim jesteśmy? Jesteśmy ludźmi, którzy są ustawicznie namoczeni farbą ducha. Zgodne z przyjętymi zasadami jest powiedzieć, że gdy raz uwierzycie w Pana Jezusa, otrzymacie Ducha Świętego. To zgodne z doktryną. Nie ma w tym nic złego. Duch jednak nie jest dany nam raz na zawsze. Jest nas ustawicznie, pieczętując nas i wytwarza mokrą farbę. Powinniśmy zatem zawsze doświadczać świeżego wymalowywania boską farbą, wszechzawierającym duchem, żebyśmy mogli malować tym duchem innych. To prawdziwy paintball. Najpierw Trójjedyny Bóg strzela w ciebie i zostajesz pokryty farbą. Następnie sam idziesz i malujesz innych duchem. Najlepszym sposobem na głoszenie Ewangelii nie jest kłócenie się z ludźmi. Po prostu powiedz, daj mi proszę 3 minuty i w tym czasie malujesz. Po kilku minutach osoba ta powie, czekaj, mam pytanie. Poczekaj do końca, poczekaj, aż skończę. Malujesz więc przez 3 minuty. Po 3 minutach niech zadaje pytania, jakie tylko chce. Czym jest Ewangelia? Ewangelia to malowanie ludzi. I cokolwiek by ta osoba powiedziała, to się nie liczy. I wszelki wyraz twarzy nie liczy się. Po prostu maluj. Amen. Podpunkt D. Życie chrześcijańskie to w całości życie podlegające namaszczeniu przez złożonego ducha. Czyż to nie wspaniałe? Pod koniec powiem coś więcej o życiu chrześcijańskim. Przejdźmy do 2 punktu rzymskiego. Użyjcie teraz swojego umysłu. Jeśli uważnie przeczytamy 1 Jana 2:18-27, przeczytajmy więc teraz uważnie ten fragment z 2 rozdziału 1 listu Jana. Zacznijmy od wersetu 18.
Okay, start with verse 18, huh?
Zacznijmy od wersetu 18. Dzieci, jest to ostatnia godzina i zgodnie z tym, jak słyszeliście, że Antychryst przychodzi, pojawiło się teraz wielu antychrystów. Kontekst tego fragmentu służy temu, aby zaszczepić wierzących przed antychrystami. Antychrystami są ci, którzy głoszą herezję. Tłem tego fragmentu jest więc herezja i to, w jaki sposób z nią walczyć. I autor pisze, że nawet teraz pojawiło się wielu antychrystów. Chcę, abyście zwrócili uwagę na słowa wielu antychrystów. Nie jest to jedynie jeden antychryst, ale wielu, co oznacza, że Jan wskazywał na pewną kategorię ludzi, nie tylko na jednego człowieka grzechu, człowieka bezprawia, o którym mówi drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan. Chodzi o kategorię ludzi, którzy są antychrystami. Stąd też wiemy, że jest to ostatnia godzina. Werset 19. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nami. Gdyby bowiem wyszli z nas, pozostaliby z nami, ale wyszli, aby stało się jasne, że nie są z nas. Mowa tu o Antychryście. Werset 20. A wy macie namaszczenie od świętego i wszyscy wiecie. Może nie studiowaliśmy w szkole teologicznej i nie zagłębialiśmy się w zawiłości pneumatologii, ale jest to napisane, że mamy namaszczenie od świętego i wszyscy wiecie. Oznacza to, że znamy ducha lub też, że znamy namaszczenie pochodzące z samego namaszczenia lub od Niego samego. Werset 21 mówi, nie napisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. Mowa jest tutaj o prawdzie. Następnie werset 22, który jest bardzo istotny. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy temu, że Jezus jest Chrystusem? Nie chodzi tu o zaprzeczanie osobie Jezusa, ani o zaprzeczanie osobie Chrystusa, ale zaprzeczanie jedności pomiędzy Jezusem i Chrystusem. Innymi słowy, rozdzielasz ich dwoje. Koryntianie mówili, że jest on Jezusem, ale nie Chrystusem. Doceci natomiast mówili, że jest on Chrystusem, ale nie Jezusem. Wszyscy ci starają się uczynić z Chrystusa kogoś, kim on nie jest. Można też powiedzieć, że są to ludzie krótkowzroczni lub mający co do Chrystusa nieodpowiednie i wadliwe spojrzenie. Następne zdanie jest jeszcze bardziej pełne znaczenia. Ten jest antychrystem, który przeczy Ojcu i Synowi. Pierwsze zdanie mówi o zaprzeczaniu temu, że Jezus jest równy Chrystusowi, a drugie o przeczeniu Ojcu i Synowi. W jaki sposób się one łączą? Za chwilę przeczytacie w konspekcie o tym, że zaprzeczać temu, iż Jezus jest Chrystusem, to zaprzeczać Jezusowi, Chrystusowi, Ojcu i Synowi, wszystkim czterem, ponieważ wszyscy czterej to jedno i to samo. Jeśli więc przeczysz temu, że Jezus jest Chrystusem, to przeczysz Synowi i Ojcu. Pamiętajcie o tym. Werset 23. Każdy, kto odrzuca Syna, nie ma Ojca. Kto przyznaje się do Syna, ma i Ojca. Mamy Syna i mamy Ojca. To nie promocja, kup jednego, a drugiego masz gratis. To ta sama osoba. Jeśli odrzucasz Syna, odrzucasz Ojca. Jeśli przyznajesz się do Syna, to przyznajesz się do Ojca. Nie staram się tu czegoś interpretować, po prostu czytam z Biblii. Werset 24. Co do was, niech was pozostaje to, co słyszeliście od początku. Jeżeli pozostanie was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i Ojcu. Nie mamy dwóch mieszkań, mamy tylko jedno mieszkanie, a jest nim Syn i Ojciec. Werset 25. A taka jest obietnica, którą sam nam złożył. Życie wieczne. Widzimy następną rzecz. Życie wieczne. W jaki sposób życie wieczne wiąże się z Jezusem lub Chrystusem lub Synem, czy też z Ojcem? Odpowiedź brzmi, wszyscy oni są jednym. Jeśli w czymś trwasz, to jest to twoje. Jeśli to masz również tego obietnicę. Werset 26. To wam napisałem na temat tych, którzy was zwodzą. Werset 27. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Czy potrzebujecie, aby was inni uczyli? Nie, ponieważ Biblia mówi, że nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Nie ma potrzeby, żebyście udawali się do seminarium, aby poznać Ducha. Ponieważ gdy przebywacie w namaszczeniu, ono uczy was o wszystkim. Namaszczenie uczy was o wszystkim. Wszystko nie oznacza tego, czy masz kupić coś czerwonego czy niebieskiego, czy masz się przeprowadzić do tego miasta czy innego. Wszystko odnosi się do trójjedynego Boga. Wszystko odnosi się do Ojca, Syna, Chrystusa. To wszystko. I namaszczenie jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. Nawet jak was pouczyło, trwajcie w Nim. Trwajcie w Nim. Celem namaszczenia jest to, abyśmy trwali w Nim. Podam 10 punktów, aby podsumować tych 10 wersetów. Punkt pierwszy, werset 20 mówi, wszyscy wiecie, nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył o namaszczeniu. Wszyscy wiecie, punkt drugi, werset 21, macie prawdę. Prawda oznacza rzeczywistość. Nie macie jedynie doktryny czy też kreda, macie rzeczywistość. Punkt trzeci, Jezus jest równy Chrystusowi. Ci, którzy przeczą, że Jezus jest Chrystusem, są kłamcami, ale ci, którzy trwają w namaszczeniu, wiedzą, że Jezus jest Chrystusem. Punkt czwarty. Jeśli przeczysz Ojcu, przeczysz też Synowi. Ojciec i Syn idą w parze. Punkt piąty. Jeśli przyznajesz się do Syna, przyznajesz się też do Ojca. Jest to werset 23. Punkt piąty. Namaszczenie naucza nas, abyśmy trwali w Synu i w Ojcu. Werset 24. Widzimy tu moc obietnicy życia wiecznego, którą jest sam trójjedyny Bóg. Punkt siódmy mówi, nie ma potrzeby, aby was ktoś nauczał. Biblia to stwierdza. Nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Punkt ósmy. Namaszczenie uczy nas o wszystkim. Wspomniałem, że wszystko odnosi się do trójjedynego Boga. Ostatni punkt. Namaszczenie jest po to, abyśmy trwali w Nim. Uważnie czytając, przejdźmy do konspektu. Punkt rzymski drugi. Jeśli uważnie przeczytamy pierwszy list Jana 2:18-27, zobaczymy, że nauczanie namaszczenia to przede wszystkim kwestia nauczania nas na temat Boskiej Trójcy. Jest to obszerny temat, Boska Trójca. Nie potrzebujecie jednak, aby was ktoś uczył o Boskiej Trójcy. Biblia mówi, że On was pouczy. Podpunkt A. Dzięki temu, że wszechzawierający, złożony duch, w którego skład wchodzi Boska Trójca, nas namaszcza. Znamy i doznajemy Ojca, Syna i Ducha, nasze życie i zasób życia. Nie tylko rozumiemy Go, ale też się Nim cieszymy. Znamy Go w sposób osobisty. Tak więc cieszymy się Ojcem, Synem, Duchem jako naszym życiem i zasobem życia. Podpunkt B. Gdy On stosuje siebie, farbę wobec nas, złożony Duch naucza nas na temat Trójjedynego Boga i Jego działań. Gdy się z Nim kłócisz, On Ciebie maluje. I gdy maluje Cię, naucza Cię o Trójjedynym Bogu. Nie naucza, jak być właściwym i niewłaściwym, jak się nie kłócić i o wszystkim, czego naucza moralność. Uczy was tylko o tym, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a wierzący są we mnie, a ja w nich. O tym właśnie uczy namaszczenie. Czy jesteście z tego powodu podekscytowani? Jeśli nie jesteście, to potrzebujecie więcej farby. Ponieważ farba naucza o tym. Podpunkt pierwszy. Nie jest to zewnętrzna nauka za pośrednictwem słów, lecz... wewnętrzne nauczanie, które odbywa się za pomocą namaszczenia dzięki naszej wewnętrznej duchowej świadomości. Nauczanie to dodaje do naszej wewnętrznej istoty boskie pierwiastki, boskiej Trójcy, które są pierwiastkami namaszczającego i złożonego ducha. Podpunkt drugi. Przypomina to wielokrotne nakładanie farby na przedmiot. Farba nie tylko nadaje kolor, lecz także wraz z kolejnymi warstwami do malowanego przedmiotu dodane zostają jej pierwiastki. Wszystkie bogactwa, o których mówił Ed, składniki złożonego namaszczenia, jego śmierć, drogocenność jego śmierci, moc zmartwychwstania, i skuteczność Jego zmartwychwstania, innymi słowy, Jego całe człowieczeństwo i boskość nanoszą po trochu kolejne warstwy, farby do naszego wnętrza. W ten sposób przelewa się, wlewa i dodaje do wszystkich wewnętrznych części naszej istoty Trójjedyny Bóg. Nasz Bóg nie zamierza wykonywać dzieła pracownika zakładu pogrzebowego. Umierasz i maluje się Twoją twarz. On przelewa i wlewa swój pierwiastek, aż zmieni się nasza cera. Zmieni się z czegoś martwego w coś żywego. I dodaje do wszystkich wewnętrznych części naszej istoty, co pozwala naszemu wewnętrznemu człowiekowi wzrastać w boskim życiu dzięki boskim pierwiastkom. W pewnym sensie nie ma znaczenia, jak długo jesteś już zbawiony. Czy jesteś zbawiony jeden dzień, czy 30 lat, to to samo. Z drugiej strony, to wymaga czasu. Wymaga czasu, aby Bóg nasączył wasze wnętrze. Szanujcie więc starszych, ponieważ są oni w Panu już od wielu lat. Oczywiście, jeśli chodzi o starszych, wszystko zależy od tego, czy przez te wszystkie lata byliście pod jego udzielaniem. Jeśli nie, to chełpicie się tylko swoim wiekiem, a to niedobrze. Potrzebujemy każdego dnia, dzień po dniu, cokolwiek się zdarzy, dobre czy złe, pozwalajmy namaszczeniu poruszać się w nas. Budzimy się rano i mówimy: Panie, po prostu dodaj więcej siebie do mojego wnętrza. Bez względu na to, czy poniosłem porażkę, czy sukces, czy wydaje mi się, że otoczenie jest sprawiedliwe, czy też nie, po prostu dodaj więcej siebie do mego wnętrza. Podpunkt 4. Namaszczenie poucza nas, byśmy trwali w Synu i w Ojcu. To właśnie znaczy trwać i mieszkać w Panu oraz trwać w społeczności boskiego życia. O tym mówi pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. W rozdziale drugim widzimy praktyczne zastosowanie rozdziału pierwszego. W jaki sposób praktycznie stosować tę społeczność? Poprzez namaszczenie. Podpunkt 5. Powinniśmy praktykować to trwanie zgodnie z nauczaniem wszechobejmującego namaszczenia, żeby utrzymać naszą społeczność z Bogiem. Podpunkt C. Trójjedyny Bóg, który teraz jest z nami organicznie jedno, naucza nas. Nie udziela nam wielu nauk, ale uczy o sobie od strony subiektywnej i doświadczalnej. Namaszczenie to poruszanie się trójjedynego Boga, który staje się naszą wewnętrzną radością i doświadczeniem. Gdy jesteście młodymi chrześcijanami, możecie cieszyć się pokojem, radością i mocą. Gdy dorastacie, radujecie się Bogiem dla Niego samego. Bóg jest naszą radością. Pieśń napisana przez A.B. Simpsona mówi, że nie dar, ale dawcy chcę. Nie proszę o dar, chcę dawcy. Gdy rośniecie w Panu, to przechodzicie dalej od rzeczy do osoby, od tego, co On daje, do tego, kim On jest. Sam trójjedyny Bóg staje się naszą wewnętrzną radością i doświadczeniem. Podpunkt D. Jeśli codziennie trwamy w organicznej więzi z trójjedynym Bogiem, to radujemy się Nim, doświadczamy Go i żyjemy w Nim, z Nim i dzięki Niemu. Takie życie to nieustanne nauczanie o tym, co dotyczy trójjedynego Boga. Podpunkt E. Werset 2:20 w pierwszym liście Jana oznajmia, że mamy namaszczenie, a werset 21, że znamy prawdę. Namaszczenie to tak naprawdę poruszanie i działanie prawdy. Prawda oczywiście oznacza rzeczywistość. Jeśli więc nie masz ducha, to nie masz rzeczywistości. A jest to rzeczywistość boskiej Trójcy, zwłaszcza osoby Chrystusa. Watchman Nee napisał pieśń: Znam Ciebie bardziej, niż uczniowie Cię znali. Oni znali Cię zewnętrznie, ale ja teraz Ciebie znam. To prawda. Nowotestamentowi wierzący, wy i ja, znamy Pana lepiej niż Piotr i Jan, gdyż oni znali Go jedynie w sposób zewnętrzny, a my znamy Go w sposób wewnętrzny. Podpunkt F jest bardzo istotny. Zgodnie z wersetem 22, zaprzeć się tego, że Jezus jest Chrystusem, to zaprzeć się Ojca i Syna. Pokazuje to wyraźnie, że Jezus, Chrystus, Ojciec i Syn są jedno. Najprostsze stwierdzenie na temat Boga brzmi: Ojciec, Syn i Duch są jedno. Głębsze zrozumienie trójjedynego Boga polega na tym, że Ojciec, Syn i Duch są jedno. Wiele się z tym wiąże. On nie jest tylko Jezusem Chrystusem albo Ojcem i Duchem. Oni są jedno, a wszyscy są pierwiastkami, składnikami wszechzawierającego, złożonego, zamieszkującego Ducha, który teraz przez cały czas namaszcza wewnętrzną istotę wierzących. Lepiej przeczytam wam fragment. Który pochodzi ze studium życia Księgi Wyjścia, w którym brat Lee odnosi się do wersetu 22, mówiąc: ostatnio zrozumiałem, że mamy tutaj połączenie, zespolenie, czy też scalenie Jezusa Chrystusa, Ojca, Syna i życia wiecznego. Tych pięciu jest ze sobą scalonych. Objawia nam to drugi rozdział pierwszego listu Jana. Tych pięciu jest jednym. Teologów może martwić takie rozumienie tych wersetów. Wierzę jednak, że jeżeli przyjmiemy światło od Pana, zobaczymy, iż taka interpretacja jest poprawna. Widzimy tutaj, że Jezus Chrystus, Ojciec, Syn i życie wieczne są złożeni w jedno. Następnie mówi, że werset 25 odnosi się do samego trójjedynego Boga. Następnie werset 27, który wskazuje na to, że ponieważ namaszczenie trwa w nas, nie potrzebujemy, aby ktoś nas uczył. Nie potrzebujemy, aby ktokolwiek mówił nam, że Ojciec jest w oddzieleniu od Syna lub że Ojciec jest jedno z Synem. Jeśli zastanowimy się nad kontekstem tych wersetów, zobaczymy, że słowo naucza, uczy, odnosi się do Jezusa Chrystusa, Ojca i Syna. Uczęszczałem do liceum anglikańskiego, gdzie uczono na pamięć nicejskiego wyznania wiary. Wszyscy chrześcijanie bardzo sobie szanują nicejskie wyznanie wiary. Ale jak już powiedziałem wcześniej, nawet nicejskie wyznanie wiary i wszystkie teologie mają braki. Nie mówię, że się mylą. Nie, nie mylą się. Mówię jedynie, że mają braki. Jak już powiedziałem, że w odniesieniu do Ducha używają tylko dwóch słów. Jak tu czerpać naukę? Jedynie z uczenia się na pamięć nicejskiego wyznania wiary. Nauczanie namaszczenia, wszystko to nie odnosi się do naszych włosów, naszych pieniędzy, postawy wobec innych. Mówiąc ściśle, wszystko odnosi się do Jezusa Chrystusa, Ojca, Syna i wiecznego życia. Namaszczenie, które w nas trwa, nauczy nas o tym wszystkim. Spójrzcie na swoje własne wewnętrzne doświadczenie. Macie w sobie złożone namaszczenie. Co ono wam mówi? Czy nie mówi wam, że Jezus Chrystus, Ojciec, Syn i życie wieczne są w was? Wielu z nas może zaświadczyć, że zgodnie z naszym doświadczeniem wewnętrznego namaszczenia, Jezus Chrystus, Bóg, Ojciec, Syn, życie wieczne oraz Duch są w nas. Nie jesteśmy w stanie ich od siebie oddzielić. Nie musimy iść do teologów, bo mamy w sobie złożone namaszczenie. Nauczanie tego namaszczenia mówi nam, że Jezus, Chrystus, Ojciec i Syn, życie wieczne oraz Duch są nierozdzielni, a także, że wszyscy trwają w nas. Nie radźcie się teologów, pastorów ani nauczycieli. Zamiast tego zwracajcie uwagę na nauczanie wewnętrznego, złożonego namaszczenia. Myślę, że tylko tyle przeczytam wam na temat Trójjedynego Boga. Bracia i siostry, Ojciec, Syn i Duch są jedno. Nie trzech. Ci, co tak nauczają, to tryteiści. Nie jesteśmy tryteistami, ani pod względem nauczania, ani pod względem pojmowania, nawet nie pod względem pojmowania. Niektórzy nie nauczają tryteizmu, ale w ich pojmowaniu mają oni trzech bogów. W historii istniała jedna szkoła myślenia, która próbowała udowodnić, że Ojciec, Syn i Duch są jedno. Była jeszcze inna, która nauczała, że jest jeden Bóg, który objawia się jako Ojciec, Syn i Duch. Zapytasz się więc, kim jesteśmy? Czy nasz początek wziął się od trzech, czy od jednego? Nasz początek wziął się od namaszczenia. Powtarzamy to, co mówi namaszczenie. W pewnym miejscu, w studium życia Księgi Wyjścia, Bradley mówi, że istnieją dwie szkoły. Jedna naucza o zasadzie oddzielności. Mogą mówić o prawowiernej teologii, lecz w swoich umysłach i pojmowaniu Ojciec, Syn i Duch są oddzielni od siebie. Jeśli ich zapytacie, takie jest ich właśnie pojmowanie. Nie potrzebujemy nauczania od teologów. Mamy namaszczenie. Jeśli w odniesieniu do tego, co mówię, czujecie się zdezorientowani, to jestem na właściwej drodze. Podpunkt G. W wersecie 23 Jan kontynuuje. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Skoro Syn i Ojciec są jedno i są nierozdzielni, ale odróżniali. Istnieje rozróżnienie pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem, ale nie są nierozdzielni. Nie wyznajemy zatem zasady oddzielenia. Nigdy nie można oddzielić Syna od Ojca i Syna od Ducha. Mamy wszelkie prawo, bracia i siostry, aby powiedzieć, że Syn jest Ojcem i że Syn jest Duchem. Nie jest On jedynie utożsamiony z Duchem. Nie jest On jedynie podobny do Ducha. On jest Duchem. Kilka lat temu brat Chris, który jest tutaj obecny, brat Chris i ja, czytaliśmy książkę napisaną przez teologa i ostoję reformowanej teologii w Filadelfii. Napisał on książkę, w której powiedział, że zmartwychwstały Chrystus jest utożsamiony z Duchem, po czym podał listę odsyłaczy. Chris powiedział, że ten człowiek zbliża się w swoim twierdzeniu do tego, co brat Lee mówił o zmartwychwstałym Chrystusie i tym, że jest on utożsamiony z Duchem. Pojechaliśmy więc i odwiedziliśmy go i on powiedział, nie, nie zrozumcie mnie źle. Nigdy nie mówiłem o tym, o czym mówi Witness Lee. My reformujemy ludzi, wierzymy, że Bóg jest daleko w górze, a my tu na dole. I te dwie strony nigdy nie mogą być razem. O czym więc on mówił? O tym, że zmartwychwstały Chrystus w swojej funkcji jest w swojej funkcji, a nie w swojej istocie. I czynił to samo, co według Nowego Testamentu czynił Duch. To dobrze, to lepsze niż nic. Nowy Testament jednak nie mówi o tym. Nie mówi, że zmartwychwstały Chrystus jest utożsamiony z Duchem. Mówi natomiast, że ostatni Adam stał się życiodajnym Duchem. Ja podążam za Biblią. Nie obchodzi mnie, za czym wy podążacie. Ja podążam za Biblią. I powtarzam, co mówił Witness Lee. Podpunkt H. Mówiliśmy już o wersetach 22 i 23. Teraz werset 24, który mówi, że jeśli pozwolimy, by to, co było od początku, czyli słowo życia, trwało w nas, będziemy trwać zarówno w Synu, jak i w Ojcu. Oprócz Jezusa Chrystusa, Ojca, Syna, mamy jeszcze słowo życia. Podpunkt pierwszy. W świetle Ewangelii Jana 15:4, gdy trwamy w Panu, Pan trwa w nas. W pierwszym liście Jana 2:24 mowa jest o tym, że kiedy słowo życia trwa w nas, my trwamy w Synu i w Ojcu. Podpunkt drugi. Jan ponownie umieszcza razem Ojca i Syna jako jedno, ponieważ są oni jedno. Podpunkt I. W pierwszym liście 2:25 Jan mówi o obietnicach, którą On sam nam dał, to życie wieczne. W podpunkcie H mamy słowo życia, w podpunkcie I życie wieczne. Wszystko to odnosi się do jednego, to jest do Ojca i Syna. Podpunkt I. Zaimek w liczbie pojedynczej On, odnoszący się w poprzednim wersecie zarówno do Syna, jak i do Ojca, wskazuje, że Syn i Ojciec są jedno. Obietnica, którą On dał, a nie którą oni dają. Jeśli chodzi o doświadczenie przez nas boskiego życia, Syn, Ojciec, Jezus i Chrystus są jedno. Ojciec, Syn i Duch są jedno. Podpunkt trzeci. Nie jest tak, że tylko Syna, Ojciec już nie, jest dla nas życiem wiecznym. To Jezus, będąc Chrystusem jako Syn i Ojciec, jest dla nas boskim życiem wiecznym, a przez to naszym działem. Podpunkt czwarty. Zgodnie z kontekstem wersetów 22 do 25, życiem wiecznym jest Jezus, Chrystus, Syn i Ojciec. Wszyscy oni są składnikami wiecznego życia. Życie to jest zatem także pierwiastkiem wszechzawierającego, złożonego, zamieszkującego ducha, który porusza się wewnątrz nas. Mamy więcej od tego, co widzimy w 25 rozdziale Księgi Wyjścia, który mówi o boskości i człowieczeństwie Chrystusa. Tutaj jednak mowa jest o Ojcu, Synu, Duchu, a nawet o słowie życia i wiecznym życiu. Wszystko to jest jednym namaszczeniem, którym jest sam trójjedyny Bóg. Amen. Podpunkt J. Życiem wiecznym w wersecie 25 jest słowo życia, którym jest Jezus, Chrystus, Ojciec i Syn. Są oni składnikami, które wchodzą w skład złożonego, namaszczającego ducha. Jeśli macie wrażenie, że to poselstwo jest pełne powtórzeń, takie miało właśnie być. Aby wymalować trójjedynego Boga w waszym wnętrzu. Podpunkt pierwszy. U Jezusa mamy wcielenie, człowieczeństwo i ukrzyżowanie. U Ojca boskość, u Chrystusa namaszczonego i zmartwychwstanie, a u Syna życie. Podpunkt drugi. Wraz z tymi pierwiastkami mamy zatem wszystkie składniki złożonego olejku. Boskość, człowieczeństwo, wcielenie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i życie. To wspaniałe. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego trzeciego, które stanowi inne zastosowanie, które nie jest pozytywne, ale negatywne, polegające na tym, iż za każdym razem, gdy robimy coś wbrew namaszczeniu, to jesteśmy przeciw Chrystusowi. I gdy jesteśmy przeciw Chrystusowi, to jesteśmy antychrystami. Nawet tego wieczoru możesz okazać się antychrystem, jeśli sprzeciwisz się namaszczeniu. O tym mówił Jan. Mówił o wielu antychrystach, o kategorii ludzi, którzy zastąpili czymś Chrystusa. Lub zaparli się Jego. Jeśli zapierasz się Jego, to jesteś antychrystem. Jeśli powiesz, że Jezus nie jest Chrystusem, to jesteś antychrystem. Lub jeśli w praktycznym doświadczeniu zaprzeczasz namaszczeniu, to jesteś antychrystem. Czasami jednak nie zapieramy się, ale zastępujemy go czymś innym. Staramy się postąpić dobrze, moralnie lub religijnie. Nie zapieramy się Jego. Nadal wyznajemy, że Jezus jest Chrystusem, ale zastępujemy Go. To tak samo jak złota moneta i moneta z fałszywego złota. Wyglądają podobnie. Tak samo, gdy chcesz Go czymś zastąpić, to starasz się zrobić coś podobnego do Chrystusa, co Go zastąpi. I robiąc to powiesz, cóż, wykonuję dobry uczynek. Wiesz co, jesteś antychrystem. Takie jest tego znaczenie. O tym właśnie mówi ten fragment. Punkt rzymski trzeci. Musimy zostać zachowani od prowadzenia życia według zasady antychrysta. Zasady sprzeciwiania się Chrystusowi i zastępowaniu Go. Przedrostek anty w grece może oznaczać zapierać się lub zastępować. W naszym praktycznym doświadczeniu, w codziennym życiu, czasami zapieramy się Jego. A czasami mówimy, że nie zapieramy się Go, ale Go zastępujemy. Zasada sprzeciwiania się namaszczeniu, czyli występowania przeciwko poruszaniu się trójjedynego Boga, Jego działaniu i przesycaniu nas od wewnątrz, cokolwiek robisz, jest w porządku, ale nie zapieraj się i nie odrzucaj namaszczenia. Ponieważ gdy to robisz, to w zasadzie stajesz się antychrystem. Przeczytajmy konspekt pod punkt A. Zaprzeczanie, że Jezus jest Chrystusem, wiąże się z zaprzeczeniem namaszczeniu. Podpunkt pierwszy. Greckie słowo Chrystus to Chrystos, które znaczy namaszczony, a namaszczenie to chrisma. Oba pochodzą z tego samego rdzenia. Podpunkt drugi. W końcu namaszczony staje się tym, który namaszcza. Właściwie to staje się on namaszczeniem. Podpunkt trzeci. Zaprzeczać, że Jezus jest Chrystusem, to zaprzeczać, że jest on namaszczonym. Jest to równoznaczne z zaparciem się namaszczenia. Kiedy bowiem namaszczony wchodzi w nas, staje się namaszczeniem. Podpunkt czwarty. Być przeciwnym Chrystusowi, być przeciwnym namaszczeniu, to zapierać się Ojca i Syna. Podpunkt B. Jeśli ktoś zaprzecza objawionemu w Piśmie aspektowi Chrystusa, jeśli zaprzeczasz Jego boskości, jesteś antychrystem. Jeśli jednak zapierasz się jakiegoś aspektu Chrystusa, to przyjmujesz zasadę antychrysta. Choć może być nieświadomy tego, co robi, i robić to bezwiednie. Podobnie, jeśli ktoś zastępuje jakiś aspekt Chrystusa czymś, co nie jest z Niego, taki przyjmuje zasadę antychrysta. Podpunkt C. Odnieśmy te słowa do siebie samych i uważajmy, żebyśmy pod żadnym względem nie kierowali się zasadą antychrysta. Podpunkt pierwszy. Jeżeli zapieramy się jakiegoś aspektu osoby Chrystusa, występujemy przeciwko Niemu, jesteśmy Mu przeciwni. Jeżeli mamy w swoim życiu codziennym coś, co zastępuje Chrystusa, też występujemy przeciwko Niemu, jesteśmy Jemu przeciwni. Podpunkt drugi. Jeżeli zastępujemy Chrystusa swoim dobrym charakterem i zachowaniem, postępujemy według zasady antychrysta. Jednak w praktycznym sensie występujemy przeciwko namaszczeniu. Możecie dobrze postępować, a jednak nadal występować przeciwko namaszczeniu. Jesteśmy przeciwni poruszaniu się działaniu trójjedynego Boga w naszym wnętrzu i przesycaniu przez Niego. Podpunkt trzeci. Zamiast występować przeciwko namaszczeniu, musimy żyć zgodnie z Nim. W przeciwnym razie będziemy przeciwko Chrystusowi, bądź zastąpimy Go sobie czymś innym. W codziennym życiu możemy zastępować Go licznymi, naturalnymi rzeczami religijnymi, kulturalnymi i etycznymi. Musimy nawrócić się z tego wszystkiego, zamieniania Chrystusa innymi rzeczami. Musimy nawrócić się z prowadzenia codziennego życia według zasady antychrysta. Panie Jezu, zbaw mnie, abym nie był antychrystem. Zbaw mnie od postępowania według zasady antychrysta, która pozwala kulturze, religii, etyce i naturalnym wyobrażeniu zastępować Chrystusa. Podpunkt D, przeczytajmy razem. Módlmy się, Panie, zbaw nas, wyratuj i wybaw od wszelkich zamienników. Panie, przyprowadź nas z powrotem do Twego namaszczenia. W żaden sposób nie chcemy być przeciw Chrystusowi. Nie chcemy być przeciw namaszczeniu. Panie, chcemy żyć i chodzić według tego, jak się w nas porusza, działa i przesyca nas Trójjedyny Bóg. Oto objawienie zawarte w Biblii, a także brzemię, które dzisiaj niesiemy w Pańskim odzyskiwaniu. Amen. Pomódlmy się z osobą obok, zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w tym poselstwie.